twarzą w twarz.
A naszym gościem jest dziś metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Witam w studiu księdza arcybiskupa.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
18 grudnia kardynał Józef Glemp skończy 80 lat, a tytuł prymasa przejmie metropolita gnieźnieński arcybiskup Henryk Muszyński. Jak ksiądz arcybiskup ocenia posługę prymasowską kardynała Glempa?
Chyba niby czerpiemy 27 lat posługi księdza kardynała prymasa Józefa Glempa.
Wyczerpać nie wyczerpiemy, ale w skrócie możemy chyba powiedzieć.
Ale w skrócie możemy powiedzieć, że ten czas przypadł na okres ogromnie ważny w historii Kościoła w Polsce i ojczyzny. Chcę przypomnieć początek. Proszę zauważyć, że 81 rok, zamach na papieża, dramat prawie umierania papieża Jana Pawła II, a dwa tygodnie po 13 maja umiera ksiądz prymas Wyszyński. A więc dwa filary Kościoła jakby odchodzą zachwiane i powstaje całkowicie nowa, dramatyczna sytuacja. I w tym czasie przychodzi ksiądz kardynał Glemp, no jeszcze wtedy arcybiskup Józef Glemp, metropolita warmiński, a zaraz kilka miesięcy później stan wojenny i nowe wyzwanie, jak uchronić naród od wojny domowej, od
konfrontacji
i tragedii w różnych wymiarach. Potem rok 84, sprawa księdza Popiełuszki, zabójstwo księdza Popiełuszki, przypisywanie pewnego przyzwolenia na niewysłanie do Rzymu i tak dalej. To, co w tym filmie ksiądz Popiełuszko mniej więcej znamy, ale moje pokolenie, ja sam znam jeszcze ten czas dzień po dniu. I potem jakby normalny rozwój już Solidarności, przemian ustrojowych.
Nowe otwarcie.
A rok 89, 90, nowy prezydent, rząd, budowa struktury nawy państwowej, konstytucja, konkordat. To wszystko razem się nakłada jak takie plastry i to tworzy ogromnie barwny czas i historii Kościoła, i historii państwa. W dużej mierze takim zwornikiem był Urząd Prymasa Polski.
Urząd Prymasa Polski w tej chwili jest bardziej honorowym urzędem, jednak w odbiorze społecznym bardzo ważnym, tak? Takim duchowym przywódcą Kościoła polskiego. Jakimi cechami powinien się charakteryzować następca kardynała Glempa, następca arcybiskupa Muszyńskiego, bo arcybiskup Muszyński zaledwie na 3 miesiące będzie prymasem do osiągnięcia swojej emerytury. Jakimi cechami nowy prymas?
No widzę, że pan redaktor jest bardzo dobrze zorientowany w tej całej procedurze sukcesji, następstwa i tak dalej. Cechy takie, które powinien mieć każdy biskup diecezji. Natomiast jeżeli chodzi o umocowanie prawne w Kościele katolickim, to po soborze zeszła ta władza na urząd przewodniczącego konferencji episkopatu. On kieruje pracami całej konferencji, on nadaje ton, styl i tak dalej. Natomiast według statutów konferencji episkopatu Polski prymasowi przysługuje precedencja, pierwsze miejsce przed wszystkimi hierarchami, a także udział w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu.
Ale w polskiej wersji jest tak, że to słowa prymasa ludzie wsłuchują, wierni wsłuchują się uważniej.
Tak, ma pan rację. Czym innym jest pewien nawis, bo on jest nawisem historycznym od 1418 roku, od czasu, kiedy pierwszym prymasem został Mikołaj Trąba, poprzez wieki, czas rozbiorów, okres międzywojenny, kiedy było dwóch prymasów, jeden w zaborze pruskim, drugi w zaborze rosyjskim. nawet jeszcze trzeci w zaborze galicyjskim, prymas Galicji. Więc to wszystko jest splotem także historycznym. Ponadto pamiętać należy, że po śmierci Zygmunta Augusta z woli Senatu i Sejmu prymasi stawali się interreksami, a więc
panowali między królami.
Stąd też przysługuje tytuł interreksa. Mhm. Przysługuje tytuł jeszcze legatus natus. Podobnie jak prymasowi Węgier, prymasowi Anglii, Szkocji i także Polski.
Księże arcybiskie, jest ponoć ksiądz arcybiskup wśród rozważanych kandydatów na nowego prymasa Polski, to prawda?
Rozumiem, że pan chce mi popsuć humor z rana.
Nie, ja
albo je poprawić.
Tylko pytam.
No, pytania z pewnością pan odpowiedzi nie uzyska, bo to by było bardzo śmieszne. Mhm.
Przed nowym prymasem, przed kościołem, zadanie obrony obecności krzyża w życiu publicznym, tak mówi jeszcze obecny prymas kardynał Józef Głęb. SLD zaproponuje, rozpoczynając kampanię wyborczą, zakaz zapraszania duchownych na uroczystości państwowe i niewysyłanie urzędników publicznych na obchody świąt kościelnych.
Żyjemy w okresie transformacji i demokracji, właściwie ustabilizowanej już transformacji, która trwa od 20 pełnych lat. Więc z tego tytułu uszczerbku nie będzie, jeżeli nie pojawi się ktoś z przedstawicieli Kościoła na uroczystościach. Natomiast chodzi tu o co innego.
O co chodzi?
To są hasła takie propagandowe, a więc głoszenie tak zwanej neutralności światopoglądowej, żeby przykryć jak płachtą całą przeszłość, a jak było, to jeszcze my pamiętamy, bo wyszliśmy z pełnego PRL-u, więc te upiory przeszłości wychodzą pod różnymi hasłami.
Ale to nie tylko upiory przeszłości, księże arcybiskupie, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł nie tak dawno, w listopadzie, że wieszanie krzyży w klasach to naruszenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
No i co z tego? Trybunał,
i rozpoczęła się dyskusja
z jakiego
w Polsce,
mandatu?
Czy w Polsce
dyskusja
powinno się...
Dyskusja trwa i będzie trwać, bo jest jednym z elementów, bo Polska należy także do tej rodziny.
Struktur europejskich.
Pierwszą odpowiedź dał kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Czy Europa chce wybrać krzyż jako znak swojej tożsamości, czy dynie? Po włosku to się mówi grande melone, a więc po polsku dynia. Chodzi o jedno, o tożsamość Europy, która ma korzenie chrześcijańskie. Nie tylko Kościół katolicki, bo także prawosławny i protestancki, gdzie krzyż jest największym symbolem wiary. I chodzi o prawa ludzi wierzących, przede wszystkim o naruszenie prawa do religii w wymiarze publicznym, bo indywidualnego nikt nie kwestionuje. Natomiast problem jest obywatela i człowieka wierzącego, naruszenie podstawowych praw, jakim jest prawo do religii w wymiarze publicznym. Jeszcze raz to powtarzam. Będąc biskupem polowym przez 14 lat, począwszy od 91 roku, ja byłem na tym pierwszym froncie i na tej pierwszej linii, wiem co to znaczy.
Rozumiem, że wyrok Trybunału w Strasburgu zagraża temu wyrażaniu swojej religii w życiu publicznym według księdza arcybiskupa.
Nie tylko zagraża, ten wyrok jest bezprawny i w imię jakiego prawa i w imię jakiej filozofii prawa buduje taki wyrok. Tu jest problem. Jakiego? Przez kogo ustanowionego?
Przez ludzi.
Najpierw trzeba słuchać Boga, nie ludzi.
Księże arcybiskupie, partie polityczne szykują się do wyborów samorządowych i prezydenckich w przyszłym roku. Księża powinni zostać w tych sprawach bezstronni, czy powinni być aktywni, zdaniem księdza?
przede wszystkim musimy rozróżnić wybory polityczne od wyborów samorządowych. Wyborami politycznymi są wybory prezydenckie i wybory do parlamentu, a więc do Sejmu i Senatu. Samorządowe wybory nie są wyborami politycznymi, tylko wyborami na konkretnych kandydatów. One mogą mieć skutki polityczne, ale one nigdy i w żadnym kraju, i tą świadomość obywatele także powinni mieć, i ludzie wierzący również. I Kościół też tą świadomość ma i zachowuje neutralność, jeśli chodzi o wybory polityczne. Natomiast jeżeli chodzi o wybory samorządowe, mamy te same prawa i obowiązki i powinniśmy się w nie włączyć w pełni.
A jak się powinni włączyć kapłani w wyborach samorządowych?
Głosować i wskazać właściwych kandydatów.
Wskazać zambony?
Każdy środek jest dobry. Co do samorządowych, jeszcze raz.
Co do samorządowych, tak jest.
Ja samorządowcom wszędzie to mówię i mówię od lat. I oni muszą to wiedzieć. I tak jest, i tak będzie.
Dziękuję za rozmowę.